Kowalski na 5 minut.
U progu dziejów wielkiej literatury francuskiej świeci arcydzieło. To nie zawsze tak jest, że na początku jakiejś literatury od razu pojawia się arcydzieło. U nas tak po części jest, bo Bogu Rodzica jest arcydziełem, ale w gruncie rzeczy ono jest tylko częścią pewnych takich niewielkich fragmentów, które ocalały ze średniowiecza i które arcydziełami nie są. Ona jest jedna, osobna i nieduża. Natomiast Pieśń o Rolandzie świeci na początku wieku XI jako coś absolutnie niebywałego, coś niezwykłego, pomiędzy nieco późniejszymi, przeważnie, pieśniami, których jest całkiem sporo, bo wiemy, bo zachowało się ich około setki, pieśni Chanson du Geste, osobny gatunek, które są pieśniami epickimi, a zatem opowiadają w wielu, wielu, wielu strofach, przeważnie o walkach, o konfliktach w epoce feudalnej pomiędzy suwerenem a jego wasalami, o walkach z niewiernymi oczywiście także, w obronie ziemi francuskiej. Wszystko to tam się kłębi, kotłuje, a pieśń o Rolandzie niezmiennie wypływa na wierzch, bo jest jednocześnie bardzo podobna w swojej strukturze, w sposobie swojego skomponowania do pozostałych pieśni, ale zarazem jest inna, jest lepsza, jest wykuta jak ze stali, dźwięczy bardzo pewnym, mocnym tonem. No i dlatego jest właśnie arcydziełem, dlatego też ją tłumaczono na tyle języków, nie tylko ją tłumaczono z tego zasobu około 100 pieśni, ale ona przede wszystkim jest takim sztandarowym dziełem i słusznie. Otóż, proszę Państwa, w języku polskim istnieją 3 znaczące tłumaczenia pieśni o Rolandzie. Wszystkie one mają już ponad 100 lat. Postanowiłem dołączyć do tych wielkich, którzy tłumaczyli pieśń o Rolandzie i nie tylko ją przetłumaczyć, ale także ją zaśpiewać. Próbki wykonywałem już kiedyś i usłyszycie Państwo za chwileczkę taki właśnie fragment, a teraz w tym roku pomyślałem, że dobrze by było zaśpiewać całość i może ją też uwiecznić. To jest pewne wyzwanie, nie jest to rzecz łatwa, dlatego że chociażby słuchaczy ciężko być może zachęcić do słuchania przez kilka godzin pieśni o Rolandzie, tak jak kiedyś to się działo. Było to coś w rodzaju serialu, który śpiewano, a dzisiaj oglądamy. W ten czas zaś wszyscy widzieli to oczyma wyobraźni i przykuwała ich uwagę pieśń o Rolandzie i każda z innych tych pieśni przykuwała, w zależności od tego oczywiście, jaki wykonawca ją przedstawiał, ale przykuwała. No, jak powiedziałem, wykuta jak ze stali, jak ze spiżu, wydaje się stworzona. A teraz fragment. Fragment, który na początek przywołuje obraz Rolanda. Rolanda walczącego wraz ze swoimi towarzyszami w wąwozie ronsewalskim. Rolanda, który nie chciał zawołać Karola Wielkiego na pomoc, bo byłaby to hańba. To byłoby okropne, żeby wołać pomocy w momencie, kiedy samemu można walczyć. No ale niestety przeholował. Roland, wiadomo, że powinien był jednak zagrać na rogu, ostrzec Karola przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, no i zapobiec zagładzie oddziału, który jemu samemu Rolandowi powierzono. To się nie udało, Roland zginął, ale Karol Wielki zawrócił, bo ostatecznie, w ostatniej chwili, Roland jednak zagrał na rogu. Dlatego też zginął, ponieważ wszyscy pozostali padli od miecza. On zaś pokonał wszystkich Saracenów, po czym sam, grając na rogu z tak niezwykłą siłą, że słychać go było daleko, daleko, przeholował, pękła mu skroń, no i umarł. Otóż teraz będzie to przypomnienie tej jednej Lessy. Lessa to jest zwrotka pieśni epickiej, w której Roland gra na tym rogu, a potem Karol Wielki powraca, widzi już wszystkich nieżywych, swoich ulubionych rycerzy, ukochanych i postanawia ich pomścić. Tymczasem przybywa na pomoc Saracenom emir. Emir z dalekiego świata, z nową siłą saraceńską, no i następuje wielka bitwa, w której ostatecznie zmierzą się dwaj przywódcy, królowie, władcy dwóch światów, tego pogańskiego i chrześcijańskiego, emir i Karol Wielki. Który zwycięży?
Roland z ogromną mocą gra na rogu, z wielką boleścią w olifanta dmie. Ustami jego jasna płynie krew, od wysilenia pęka jego skroń. Daleko płynie olifanta głos, usłyszał Karol przechodząc parowy. Usłyszał książę Naim i Frankowie, rzecze król, słysza ja róg Rolandowy. Roland nie zadałby weń, chyba w boju. Góry wyniosłe, mroczne i ogromne, doliny przepaściste, rzeki rwące. Za chówcem i przed chówcem grają rogi, opowiadając się olifantowi. Cesarz trwałuje gniewny i wzburzony, Francuzi pełni gniewu i bolu. Błagają Boga, by Rolanda chronił do czasu, kiedy na bitewne pole nareszcie wszyscy przybędą po społu. Niestety modły na nic nie pomogą, nazbyt zwlekali, nie nadejdą w porę. Przechodzi, przybliża się wieczór, dobrze Frankowie i Arabi sieką, dobrzy wasale, co tę bitwę wszczeli, zawołań swoich też nie zapomnieli. Sam emir wraz wykrzykuje: bezcenna! A Karol hasło przesławne: możła! Wzajem po głosach się mocnych poznają i pośród pola bitwy spotykają. Bierzą, ciosami się wraz dosięgają, swych włóczni w tarcze malowane w koła. Obie powyżej okuć roztrzaskują, kolczugi wzajem swe przedziurawiają, lecz ciał swych najmniej w tym nie urażają. Rwą się popręgi, siodła odlatują, obaj królowie na ziemię spadają, lecz zaraz z ziemi na nogi powstają i hardą mieczy swoich dobywają. Innego końca ta walka nie czeka, jak śmierci spośród dwóch jednego człeka. Emir jest pełen wielkiej waleczności, bije Karola w hełm z brunatnej stali, na samej głowie dosięga go ciosem, hełm przecina i przecina włosy i kawał ciała ze skórą odwala i pozostawia kawał nagiej kości. Karol się chwieje, ledwie nie obala, lecz śmierci jego ni klęski Bóg nie chce. Oto znów anioł Gabriel staje przy nim, ten mu powiada: o królu, co czynisz? Gdy król usłyszał święty głos anioła, wie już na pewno, że śmierć mu nie zdoła. Wraca mu zaraz przytomność i siła i mieczem z Francji uderza w emira. Tnie hełm, na którym błyszczą kosztowności, otwiera czaszkę i mózg mu rozcina i twarz rozdziera mu do brody białej i trupem kładzie go bez odwrotności. Możła! Wykrzyka, aby go poznali. Na to wezwanie bierze książę najm, na ten cedura siada wielki Karol. Bóg chce, że teraz poganie pieszczają, co pożądali, to Francuzi mają.